Jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie witam. Bardzo się cieszę, że mogę być z Państwem. Jestem przytłoczony trochę historią, tym miejscem. Ostatni raz tutaj byłem, jak kręciliśmy z Janną Lichocką film Prezydent i tutaj kilka rozmów było nagrywanych właśnie w tej sali. No dobrze, ruszamy, bo temat jest ważny. Mam dwóch wytrawnych ze sobą tutaj znawców całej historii życia, działalności Lecha Kaczyńskiego. Ale chciałbym zacząć od, trochę jak w filmie amerykańskim, od końca tej historii. Tutaj swoje pierwsze pytanie do ciebie, Sławku, kieruję, profesorze drogi. Czy biografia Lecha Kaczyńskiego nie powinna być napisana od nowa w kontekście dokumentów, do których dotarłeś w MSZ-cie po twojej kwerendzie, której owoce między innymi widzieliśmy w postaci kilkunastu odcinków filmu Reset?
Dobry wieczór Państwu. Zaskoczony jestem tym pytaniem, bo myślałem, że jakoś chronologicznie będziemy opowiadać o Lechu Kaczyńskim jako człowieku Solidarności, no, wybitnym przedstawicielu trójmiejskiego środowiska antykomunistycznego. Tu mnie Rafał trochę zaskoczył, ale no, odpowiedź, najkrócej rzecz ujmując, odpowiedź powinna być twierdząca, to znaczy... To, co zostało ujawnione w filmie Reset, to, co zebraliśmy, to, co ja ze swoim zespołem archiwalnym zebrałem, jeśli chodzi o politykę prorosyjską Donalda Tuska za lata 2007-2014, jest no, zupełnie fundamentalnym materiałem źródłowym dla opowiedzenia prezydenckiej biografii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To znaczy bez tego typu materiałów, bez materiałów dyplomatycznych, bez materiałów związanych, że tak powiem, z relacjami pomiędzy rządem Donalda Tuska a prezydentem Lechem Kaczyńskim, czyli to są materiały również dzisiaj zarchiwizowane w Archiwum Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy w Ministerstwie Obrony Narodowej, ze względu na to, że prezydent w polskim systemie ustrojowym jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i tutaj też te relacje między prezydentem a premierem, ministrem obrony narodowej istniały, że to jest jakby obszar wiedzy, który daje nam, nie chcę powiedzieć pełne, ale no z punktu widzenia jakby historyka, który oprawdę się cały czas upomina, bije i że tak powiem, podąża za tym, żeby jak najwięcej spraw wyjaśnić. Jest to materiał, który pozwala zrozumieć kulisy tego, co przeszło do historii pod takim hasełkiem spór o krzesło, konflikt o samolot. W gruncie rzeczy są to pojęcia nie oddające rzeczywistości tej z lat 2007-2014, ale jeszcze krócej rzecz ujmując, powiem w ten sposób. Moja perspektywa po tym wszystkim jest następująca. Cały konflikt pomiędzy rządem i osobiście premierem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim, bo to jest, że tak powiem, taki wektor. Ten konflikt narzuca się prezydentowi, zresztą są pewne analogie dzisiaj, narzuca się prezydentowi Kaczyńskiemu. Został narzucony ten konflikt jakby przez premiera Tuska i przez jego rząd po roku 2007. I cały ten konflikt jest tak naprawdę wypadkową sporu o politykę międzynarodową. To znaczy o stosunek do Rosji, o stosunek do, można nawet to odwrócić, można powiedzieć tak, to jest w gruncie rzeczy wypadkowa sporu o politykę europejską Rzeczpospolitej Polskiej, to znaczy o nasze relacje z głównymi graczami w Unii Europejskiej, czyli Niemcami i Francją. I wypadkową tego jest stosunek do Rosji, dlatego że oba te silne państwa prowadziły w tamtym czasie, no, powiedzieć politykę prorosyjską to nic nie powiedzieć. Wszystkich Państwa bardzo zapraszam do lektury książki Moskiewski, łącznik dwóch niemieckich dziennikarzy na temat tego, na czym polegała polityka prorosyjska Niemiec socjaldemokratycznych i Niemiec socjaldemokratyczno-chadeckich w kolejnych rządach i Schrödera, i Angeli Merkel, żeby zrozumieć pod jaki wagon polityki międzynarodowej względem Rosji rząd polski z lat 2007-2014 się podłączył. I to, że tak powiem sumarycznie, dopiero daje nam pełne zrozumienie, o co szła gra. To nie była gra o akcenty historyczne, to nie była nawet gra, nie był to spór tylko o to, że Lech Kaczyński uważa Katyń za ludobójstwo, a rząd nie uważa tego za ludobójstwo. To oczywiście jest wypadkowa tego, ale jakby clue, najważniejsza kwestia to była kwestia stosunku do tych mocarstw zachodnich, czyli spór o miejsce Polski w Europie. Czy Polska ma po prostu grać w tym chórze, dołączyć się do tego chóru, zrezygnować ze swoich suwerennościowych koncepcji politycznych, takich jak niezależność energetyczna względem Rosji, czy ma po prostu doszlusować do tego chóru, do tego głównego nurtu i nie tylko zrezygnować ze swojej niezależności na przykład w polityce energetycznej, ale w ogóle jeszcze się podłączyć do rury pod nazwą Nord Stream 2. Z całymi tego oczywiście konsekwencjami. I dopiero w tym kontekście w ogóle zrozumiemy tą kanonadę, tą wojnę z prezydentem Lechem Kaczyńskim, bo on i w wymiarze wewnętrznym, i w wymiarze międzynarodowym tej polityce się sprzeciwiał. I zupełnie już kończąc, dlatego musiał zginąć 10 kwietnia 2010 roku. Dlatego był, że był po prostu przeszkodą do realizacji tych wielkich interesów. No jak mówię jeszcze raz, żeby to zrozumieć, nie trzeba oglądać filmu Reset, aczkolwiek książka, na którą się tutaj powołałem, czyli Moskiewski Łącznik. Pozornie to jest książka o Schröderze, wydana przez Instytut Zachodni. Pewnie dlatego trzeba ten Instytut Zachodni teraz zlikwidować, bo wydał tak straszną książkę. Ale jest to po prostu książka, która w gruncie rzeczy po prostu opisuje w jakimś sensie scenariusz naszego filmu. I to są jakby dwie opowieści ze sobą bardzo ściśle powiązane. To jest, od razu mówię Państwu, po prostu strasznie smutna lektura. I jej przepracowanie jakby pokaże Państwu, nie chcę powiedzieć w ostrych słowach, no ale skalę głupoty tego rządu i tej polityki proniemiecko, profrancuskiej, a przez to prorosyjskiej z lat 2007-2014 i zrozumiecie Państwo lepiej tą rozgrywkę, która na użytek wewnętrzny z pewnymi elementami zewnętrznymi toczyła się w stosunku do Lecha Kaczyńskiego.
Dzień dobry, jeśli można króciutko uzupełnić, żeby jeszcze może naświetlić troszeczkę szerzej ten kontekst zbrodni katyńskiej w perspektywie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo my sobie, chyba sobie nie uświadamiamy, że temat zbrodni katyńskiej nie tylko jako wydarzenia historycznego, które no, muszą w historycy prawda, wyjaśniać we wszystkich jego szczegółach, ale też jako no, kwestii politycznej, która staje i właśnie na forum polityki wewnętrznej i polityki międzynarodowej, to była jedna z najważniejszych kwestii dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego w ogóle w całej jego prezydenturze. To był jeden z elementów najważniejszych polityki historycznej, którą prezydent prowadził, no, a polityka historyczna też była z kolei jednym z najważniejszych fundamentów jego prezydentury. I, no, Lech Kaczyński był prezydentem 5 lat i tak naprawdę co roku w rocznicę zabierał głos publicznie i bardzo wyraźnie stanowisko w sprawie Katynia prezentował. Albo będąc na miejscu na cmentarzu polskim wojennym w Katyniu, albo zabierając głos tutaj w Polsce, tak, wysyłając list do uczestników uroczystości upamiętniających ofiary, czy w inny sposób. Tak? Jest takie wydawnictwo bardzo szerokie, zawierające wszystkie listy, wypowiedzi publiczne prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest kilka tomów, na każdy rok jest jeden tom. I tam co roku była taka bardzo obszerna, bardzo mocna wypowiedź Lecha Kaczyńskiego. I utkwił mi w głowie taki jeden cytat z prezydenta, że o ile kłamstwo katyńskie było fundamentem Polski komunistycznej, Polski ludowej, tutaj pan profesor mógłby więcej powiedzieć nawet w kontekście Ludowego Wojska Polskiego, prawda? Jak to kłamstwo rzeczywiście było zalążkiem Polski komunistycznej od połowy lat 40., to prawda o Katyniu jest fundamentem i musi być fundamentem wolnej Polski. Także to rzeczywiście była kluczowa sprawa jego prezydentury, kluczowy temat, który się w bardzo różnych kontekstach, także tym ostatecznym, tragicznym, przewijał przez całą prezydenturę.
Ja chciałbym jeszcze potem wrócić, żebyśmy dotarli do tego punktu, od którego zaczęliśmy, o którym też ostatnio, Ty, Sławku, mówiłeś w rozmowie z Piotrem Wojciechowskim w przystanku Historia, czyli tego sprawy niewygłoszonego już przemówienia. Zresztą w tej sali z Maciejem Łopińskim o tym też rozmawiałem, bo to jest bardzo ważna sprawa w kontekście takiego tekstu, który ty dobrze znasz, bo jesteś częściowo odpowiedzialny za moją edukację historyczną. Mam tu na myśli testament, który pozostawił po sobie wybitny polski historyk Jerzy Łojek, co prawda bardziej historyk XVIII wieku, ale u niego też pewnego rodzaju zobowiązanie też natury rodzinnej, w ogóle wobec pamięci historycznej, jej wymowy, pokazania po prostu kto, za co i kiedy był odpowiedzialny, no było jego takim motto życiowym od pewnego momentu jako badacza, historyka, który odskoczył od dziedziny, którą się zajmował, czyli badania stosunków międzynarodowych w XVIII wieku i powstania listopadowego, gdzie przyszedł do nowożytności i w zasadzie z głowy napisał jedną książkę, mam tu na myśli agresję. Ale tylko dojdziemy, no jesteśmy w tym miejscu nie bez powodu. Gdańsk, sala BHP, legenda. Tam zaraz to, co zostało jeszcze ze stoczni, czyli wydziały, które jeszcze są budynkami historycznymi. No, w latach 70., na początku lat 70. Lech Kaczyński przebywa do Trójmiasta. No ale nie tak łatwo wchodziło się do opozycji antykomunistycznej. W jaki sposób się zakorzeniał w tej opozycji? Nie można było sobie wejść jak do knajpy z zewnątrz i powiedzieć, będę działał.
Lech Kaczyński przyjechał do Trójmiasta jesienią 71 roku, no czyli mniej więcej rok po masakrze grudnia 70 roku. No, stając się, można powiedzieć w ten sposób, mieszkańcem tej ziemi, osiedlił się w Sopocie ostatecznie. Pracował na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa, no czyli w tamtym czasie, bo teraz to się chyba zmieniło, to był Sopot. No ale rozumiem, że pytanie dotyczy jakby jego drogi do środowisk antykomunistycznych. No myliłby się z państwa ten, kto pomyślałby, że w 71 roku, po masakrze grudnia 70 roku, tutaj była kontynuowana no, walka, że tu był jakiś zorganizowany ruch antykomunistyczny. No tak nie było. Oczywiście to było, Trójmiasto było po prostu spacyfikowane. Długo by o tym mówić, dlaczego ta pacyfikacja była skuteczna. W tamtym czasie ona się tak naprawdę dopiero rozwijała. Dość tylko wspomnieć o tym, że sama ta główna operacja pacyfikująca wszystkich ludzi zaangażowanych w grudzień rozpoczęła się w gruncie rzeczy przed masakrą grudnia 70 roku, a później została, że tak powiem, przekwalifikowana od stycznia 71 roku w operację o kryptonimie Jesień. I proszę sobie wyobrazić, że do powstania Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża w 78 roku ta sprawa była kontynuowana, była prowadzona. Jej celem było zliczenie wszystkich uczestników grudnia 70 roku, poddanie, wyselekcjonowanie jakby z tej grupy najbardziej aktywnych, jak to oni pisali w dokumentach, prowodyrów, założenie spraw indywidualnych, operacyjnych, kontrola operacyjna. I rzeczywiście trzeba przyznać, że ta jedna z większych w historii operacji służb specjalnych PRL, ona przyniosła po prostu swój skutek. No, też warto wspomnieć, to jest arcyciekawe. Oczywiście wszyscy, można powiedzieć, w taki czy inny sposób, którzy angażowali się, przynajmniej ta najważniejsza grupa inicjatywna, powiedzmy, Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, czy nawet tej młodzieży ówczesnej, ruchu Młodej Polski, w jakimś sensie po prostu grudzień na nich bardzo wpłynął. Część z tych osób pamiętała grudzień, część z tych osób angażowała się w grudzień, część jeszcze w marzec 68 roku, jak tutaj państwo gwiazdowie. Ale generalnie z tych głównych działaczy, że tak powiem, może to złe słowo, ale tych przywódców grudnia 70 roku, poza Kazimierzem Szołochem, u którego w mieszkaniu formalnie WZZ-y się, że tak powiem, zawiązywały w gdańskiej Oliwie, no to praktycznie on też ostatecznie jakby od tego środowiska odpadł. ale w gruncie rzeczy po prostu z tych przywódców grudniowych, no oczywiście był też na początku Antoni Sokołowski, ale też odpadł od tej grupy, nawet został zmuszony do potępienia jakby inicjatywy powstania Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, ale generalnie po prostu przywódcy grudnia i główni, najbardziej jakby odważni ludzie w grudniu 70 roku w tych środowiskach, powiedzmy po roku 76, nie zafunkcjonowali. Przynajmniej w takiej skali, jakby się to nam wydawało. Z Lechem Kaczyńskim było tak, że oczywiście on pochodził z domu w jakimś sensie w naturalny sposób antykomunistycznego. Nie słuchajcie państwo tych wszystkich bredni o Jadwidze i Rajmundzie jako beneficjentach PRL-u, o darowanym przez komunistów domie. Ja to wszystko z kolegą opisałem w książce, jak to w rzeczywistości wyglądało. To była po prostu rodzina o antykomunistycznych.
Jeszcze pamiętaj, wyskakuje w takim momencie Marek Konrad, który mówi o filmie o dwóch takich, co ukradli księżyc. Zawsze się pojawia w takim momencie.
To znaczy co, że skoro dostali rolę, to też. Zupełny przypadek związany z ich wujem Tomaszewskim, który po prostu przeczytał ogłoszenie w Życiu Warszawy o tym, że jest, że tak powiem, współczesnym językiem casting na bliźniaków, którzy mieliby wystąpić w tym filmie, i po prostu wysłał zgłoszenie i rzeczywiście się udało. Zresztą z tym były różnego typu perypetie związane z niechodzeniem do szkoły, wyjazdem do Łeby, żeby tam po tych piaskach chodzić. Nieważne teraz, ale to zupełnie nie ma takiego kontekstu, jak się temu nadaje. W każdym razie Lech Kaczyński, jakby przyjeżdżając do Trójmiasta, był człowiekiem o poglądach skrystalizowanych, no, antykomunistycznych. Oczywiście to, co ja powiedziałem wcześniej, jakby o tym, że tu nie było zorganizowanego ruchu antykomunistycznego, wbrew temu, co niektórzy sądzą właśnie, że powinien taki ruch być, jakby tlić się jakaś konspiracja pogrudniowa, nic takiego nie było, więc to było takie rozglądanie się, rozpychanie w tym najbliższym kręgu uniwersyteckim, jak żeśmy to kiedyś analizowali, to w zasadzie no, on obracał się w takim kręgu trochę oportunistycznym, trochę w zasadzie powiązanym z partią, częściowo oczywiście uwikłanym we współpracę z Służbą Bezpieczeństwa, i takim na pewno impulsem był rok 76, to znaczy jeszcze tutaj warto wspomnieć, bo to bardzo ciekawa historia, jak w 73 roku Lech Kaczyński z Jarosławem Kaczyńskim napisali taki artykuł dość interesujący do ITD, nieopublikowany przez ITD, w którym domagali się, jakby postulowali koncepcji, realizacji koncepcji Polski Ludowej przestrzegającej zasady praworządności. Mówili o socjalistycznej, praworządnej Polsce. No właśnie przez to, że zresztą można powiedzieć, że tak się rodzi w ogóle ta koncepcja polityczna, ja to mówię w bardzo pozytywnym sensie tego słowa, kaczyzmu, czyli takiego, że tak powiem, miękkiego skruszania komunizmu. Próba po prostu wejścia w interakcję, w dyskusję z takich pozycji, ktoś by powiedział, pozornie tolerujących, że tak powiem, zastaną rzeczywistość, a w gruncie rzeczy kryła się za tym jakaś koncepcja antykomunistyczna. Po prostu obaj bracia domagali się w tym artykule większych praw obywatelskich, zrozumienia praw robotniczych i tak dalej, i tak dalej. Później jest 76 rok i to jest też bardzo ważny moment, bo Jarosław Kaczyński napisał indywidualny protest konstytucyjny. Ten dokument został zarchiwizowany w archiwum KCPZPR, w archiwum akt nowych. My go w książce obszernie cytujemy, praktycznie cały, w całości po prostu opublikowali, wyedytowali. To jest o tyle ważne, że obaj bracia działali zawsze w duecie, w sensie politycznym działali zawsze w duecie, co nie oznacza, że oni się nie różnili, zwłaszcza bym powiedział, w latach 80. czy 90. 2000. w niektórych aspektach, w niektórych sprawach politycznych, ale generalnie działali po prostu w duecie i siłą rzeczy taki protest konstytucyjny, no nie tylko jakby co do treści ta sprawa była omawiana z Lechem Kaczyńskim, ale no musiała po prostu wzbudzić zainteresowanie ze strony Służby Bezpieczeństwa. I rzeczywiście jakby pierwsze rejestracje, informacje dotyczące rodziców Jarosława Kaczyńskiego i Lecha, też chcę Państwu jakby bardzo ważną rzecz powiedzieć, porządkującą. Lech Kaczyński bardzo często na weekendy przyjeżdża do Warszawy. To do tego stopnia, że czasem to jest tydzień w tydzień. Latał samolotem, po prostu to był dość tani środek lokomocji w tym czasie. I zawsze był, że tak powiem, przez Departament III MSW, który się trochę zaczął interesować tą rodziną. Zresztą Rajmund miał rejestrację jeszcze z lat 40. jako były i z początku lat 50. jako były żołnierz Armii Krajowej. Jakby wpadał do tego worka zainteresowania operacyjnego. Ale jakby idąc dalej, trochę przyspieszając, przez kontakty warszawskie, czy przez zakotwiczenie w środowisku opozycyjnym antykomunistycznym warszawskim, przede wszystkim przez związek mamy z Janem Józefem Lipskim i wyjście na biuro interwencyjne KOR-u już po wrześniu 76 roku na Romaszewskiego. Tak. Lech Kaczyński zaczął po powstaniu Komitetu Obrony Robotników jakby wiązać się z akcją pomocową, którą prowadzi w zasadzie do roku 77 względem no, różnych osób, też chodzi tutaj o kolportaż, różnych osób z takich miejscowości jak Ostróda, Słupsk, Koszalin, Drawsk Pomorski, tam zresztą ciekawe różne historie go spotkały, to bardzo dziwne miejsce, że tak powiem na mapie ze względu na wojsko. No w każdym razie to był jego obszar, że tak powiem, działania, wypadów takich, które prowadził stąd. No a w 77 roku po raz pierwszy się spotkał z niezależnie jakby od siebie prowadzoną akcją przez późniejsze środowisko Ruchu Młodej Polski, które jeszcze po drodze, że tak powiem, założyło gdański SKS. Tam był taki protest podpisany przez całą grupę, on tą grupę poznał. A później wreszcie rok 78 to jest środowisko właśnie Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Znamienne. Jeśli się teraz nie mylę, w końcu czerwca 78 roku, 26 czerwca, jeśli się teraz nie mylę dokładnie, czyli 20 kilka dni po powstaniu Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, nie, no, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża miały powstać 1 maja, faktycznie powstały w ostatnim dniu kwietnia, no ale powiedzmy krótko po tym, jak one powstały, rozwinęły swoją, powiedzmy, początkową działalność. Była głodówka w mieszkaniu Krzysztofa Wyszkowskiego w obronie Błażeja zatrzymanego. Lech Kaczyński został zarejestrowany jako figurant sprawy o kryptonimie Radca. To jest 26 czerwca 78 roku. No to jest bardzo znamienne, bo to jest jakby taki jednoznaczny dowód na to, że został zakwalifikowany już jako osoba aktywna, działająca po prostu, prowadząca działalność antykomunistyczną. I większość spraw, tu patrzę na Państwa gwiazdów, tych spraw indywidualnych, dotyczących członków Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, rodzi się w tamtym czasie, to znaczy większość spraw operacyjnych Wydział III Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku zakłada właśnie między czerwcem a wrześniem 78 roku. I tak to się zaczęło, że tak powiem. No tu wiele wątków pominąłem, ale może kolega uzupełni.
Króciutko, bo to rzeczywiście można by godzinami dyskutować i powiem szczerze, że ja przygotowałem się do tego spotkania, bo to jest tak bogaty życiorys, że no nie sposób tego wszystkiego spamiętać. nawet w jakimś takim mniejszych szczegółach, a tylko w jakimś ogólnym zarysie, więc zawsze jak jest powrót do tej postaci, mam jakieś spotkanie, to sobie powtarzam po prostu, zaglądam do dokumentów i zawsze jestem no, jakby wręcz zauroczony, tak, czy zaskoczony, że w życiorysie jednej osoby tyle się po prostu znalazło różnego rodzaju wydarzeń, tak, bardzo ważnych. To było naprawdę no, niewiele minut życia zmarnowanych przez świętej pamięci prezydenta, tak, zarówno w czasach komunistycznych, jak i już w wolnej Polsce. Jeśli mówimy o tym zaangażowaniu antykomunistycznym, to ono szło jakby dwutorowo, już tak króciutko tylko. Ten wątek warszawski rzeczywiście, no bo tam spędził młodość, Lech Kaczyński i współpraca z Biurem Interwencji KSS KOR, właśnie poprzez matkę i Jana Józefa Lipskiego. Później, bo początkowo obaj bracia nawzajem nie wiedzieli o swoim zaangażowaniu w działalność antykomunistyczną, nawzajem chcieli się chronić, tak? Więc Jarosław Kaczyński zbierał pieniądze. Nie mówił o tym bratu, który był już w Gdańsku i Lech Kaczyński zbierał pieniądze, nie mówił o tym bratu. Później, kiedy Jarosław Kaczyński obronił doktorat i jakby już otwarcie się zaangażował w działalność opozycyjną, no to współpracowali, tak? I to wyglądało tak, że Lech Kaczyński tutaj zbierał środki, jechał do Warszawy, przekazał Jarosławowi Kaczyńskiemu, Jarosław Kaczyński matce, a matka, prawda, już na Biuro Interwencji KSS KOR. Tutaj w ogóle pomijam ten wątek jeszcze taki stricte warszawski, pomocy tutaj głównie przez Jarosława, ale też to wspierał, no, pomocy po prostu robotnikom, tak? Chociażby z Ursusa czy z Radomia, no, poszkodowanym, represjonowanym po roku 76. Kiedy Lech Kaczyński tutaj trafił na Pomorze, na Wybrzeże, znalazł pracę na Uniwersytecie Gdańskim, związał się z Marią Kaczyńską, z Marylką, jak on to mówił, no to rzeczywiście szukał od początku kontaktu tutaj z opozycją, ale przez parę lat nie mógł tego kontaktu znaleźć, bo to rzeczywiście nie było aż tak duże środowisko, no i też nie jeszcze tak otwarte bardzo przed powstaniem Solidarności. No i właśnie poznał, czy jakby zainicjował swoją tutaj działalność przez Marię Kaczyńską, ponieważ Maria Kaczyńska znała państwa brzozowskich. Jeśli dobrze pamiętam, z kursu języka francuskiego, bo wiemy, że była poliglotką, lubiła języki obce. Poznała panią Różę Jance Brzozowską, no i później przez nią poznała, czy przez państwa brzozowskich poznała Bogdana Borusewicza i, jeśli się nie mylę, państwa Gwiazdów. Ale też pewnie państwo mogliby, pani Janna i pan Andrzej mogliby to uzupełnić. Tak, Janusz i Róża Brzozowscy. No i później właśnie WZZ Wybrzeża. I tutaj jest taka może anegdotka, jak to czasami w życiu różnie bywa. Rzeczywiście Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża miały postać 1 maja. Bezpieka o wszystkim wiedziała, no wiemy, żeby działał agent Edwin Myszk. Kilka dni wcześniej zrobiła serię nalotów na mieszkania WZZ-owców. Aresztowała, prawda, Krzysztofa Wyszkowskiego, państwa Gwiazdów, inne osoby zaangażowane. To też oczywiście tutaj samego Myszka dla, no jakby dla niepoznaki, prawda, w całej grze operacyjnej. Nie aresztowała Lecha Kaczyńskiego, dlatego że on w tym czasie był w Warszawie, bo dokładnie w tym dniu, 27 kwietnia, brał ślub w Warszawie, tak, z Marią. Także tylko z tego powodu jakby na tej pierwszej liście, no tutaj, którzy znaleźli się w tym kotle bezpieki, się nie znalazł. Tak to w życiu bywa. Ale generalnie przez panią Marię zaangażował się właśnie w działalność WZZ Wybrzeża. No i później już zaangażował się w pełni w Solidarność. Tak? Tu też jakby już multum wątków, bo był bardzo aktywnym działaczem Solidarności.
Panowie mówicie z panu taką lekkością, używacie innego sformułowania, zwłaszcza u Sławka to słyszę. Coś, co budzi wątpliwość u samych działaczy i też części historyków, którzy zajmują się tym okresem. Mówisz z pewną łatwością o pozycji antykomunistycznej. No właśnie, bo wielu działaczy by się żachnęło, także historyków powiedziałoby opozycja demokratyczna. To raz. A jak teraz patrzę się na polemikę, chociażby, to jest bardzo ważny kontekst dzisiaj, to co się ukazało w Gazecie Wyborczej, problem z lekturą Józefa Mackiewicza z książką Droga donikąd. I tutaj się nam pojawia nagle ten antykomunizm. Czy tak się Lech Kaczyński sam by określił, że jest antykomunistą? Bo ty powiedziałeś, że on już był ukształtowany jako antykomunista.
Tak, tak się określił i to jeszcze zanim poznał Marię, a przez Marię poznał no, późniejszych głównych aktorów ruchu antykomunistycznego w Trójmieście, to w zasadzie z chwilą, kiedy przyjechał do Trójmiasta, to się tak określał. To znaczy z różnych relacji, no, nie wiem, kilkunastu osób, których wysłuchałem, jak pisaliśmy naszą książkę o tym okresie życia Lecha Kaczyńskiego, oni jakby jak jeden mąż, niezależnie od tego, jakie relacje ich w tamtym czasie już wiązały czy nie wiązały, jakby mówili o tym, że no przyjechał człowieczek małej postury, szczupły, który nie lubił komunistów. Opowiadał o marcu 68, no to się tu zderzył, bo nie wiedział jak to warszawiak, że tutaj był największy marzec 68, właśnie w Trójmieście, największe manifestacje, które wyszły poza budynek, budynki uczelni, a nawet po prostu uczestniczyli w nich robotnicy, prawda? Cała ta kalka warszawska jakby tutaj w tym zderzeniu no musiała się jakby rozbić o zupełnie inną rzeczywistość. Natomiast wszyscy jakby mówią jednoznacznie o tym, że on miał pewne takie wychylenie, zresztą to było fenomenalne w okresie już WZZ-owskim. Zresztą on jest autorem w ogóle takich zupełnie nowatorskich spojrzeń na środowisko robotnicze, ale właśnie to wychylenie na robotników. To jest w ogóle fenomen w ogóle wolnych związków zawodowych Wybrzeża i specyfika Trójmiasta. I nawet teraz jak mieszkam w Warszawie, to od wielu lat to lubię sobie po prostu tak dworować z tych warszawiaków, zwłaszcza historyków i tych ludzi salonu powiedzmy warszawskiego, którzy do czasu powstania Instytutu Pamięci Narodowej, a nawet jeszcze z próbą skolonizowania IPN-u w takim kierunku, żeby nadać środowisku warszawskiemu absolutny prymat, jeśli chodzi o wszystkie inicjatywy antykomunistyczne, narzucić w ogóle ten pogląd. Zawsze mówię o tej specyfice trójmiejskiej, ale nie na takiej zasadzie, że oni tam byli oryginalni, że pamiętajmy o tym, żeby w tej opowieści po prostu to Trójmiasto jakoś ująć, tylko w tym sensie fundamentalnym po prostu, że to było jedyne środowisko tak naprawdę w tej skali i z tak przemyślanym programem, które widziało w robotniku nie przedmiot, nie narzędzie, przez które można coś osiągnąć, tylko podmiot. I jak popatrzymy na treść robotnika Wybrzeża, na wszystko to, co ci ludzie w tamtym czasie, w latach 78-80 mówili, robili, jak pracowali w ogóle z człowiekiem prostej roboty na co dzień, jak pracowali, jak się z nimi spotykali, jak się z nimi integrowali, jak im pomagali. Tutaj Lech Kaczyński się świetnie w to wpisał. To dopiero zrozumiemy, na czym ta różnica, ta specyfika polegała. To znaczy w ogóle ta fundamentalna diagnoza, że bez tych ludzi nie da się z komunizmem zawojować skutecznie, ale żeby to zrobić, to trzeba ich upodmiotowić, czyli jakby zdiagnozować w ogóle prawidłowo sytuację, z jaką mamy do czynienia w całym okresie PRL-u, ale może zwłaszcza w latach 70. Ten robotnik miał się, że tak powiem, zadowolić gierkowską konsumpcją, przez co nigdy nie miał się upomnieć tak naprawdę o swoje prawa pracownicze, o warunki pracy, tak? A przez to miał być też również traktowany, jakby miał się w jakimś sensie też upodlić, kwestia, że tak powiem, polityki alkoholowej również Polski Ludowej. Miał po prostu nie myśleć o innym świecie niż ten, który właśnie nie wykracza poza tą konsumpcję. I to było środowisko, i tu świetnie się Lech Kaczyński w to wpasował, bo on już jak tutaj przyjechał, to on miał szacunek dla ludzi prostej pracy. Prostej roboty.
Ja to wszystko rozumiem z tego względu, że ja właśnie przyjeżdżam z Mazowsza, także dzisiaj tutaj. I już jak się patrzyło też, ja jestem na szczęście też tak stary, że pamiętam jak jeszcze stocznia, proszę państwa, działała, więc ja pamiętam.
Nie, ale ja chcę tylko zakończyć ten wątek, jeśli mi ty i państwo pozwolicie. I teraz spojrzenie na ruch antykomunistyczny przez pryzmat magicznego telefonu Jacka Kuronia. Jak pójdziecie państwo tutaj do tego muzeum, to tamten telefon jest obiektem sakralnym. I telefon, przez który zadzwoni Gieniek Smolar z Londynu, albo nie wiem, prezydent Raczyński, ale on to raczej nie zadzwoni, ale Radio Wolna Europa zadzwoni i przez ten telefon, że tak powiem, steruje się już nie tylko polskim ruchem antykomunistycznym, ale po prostu aż do Władywostoku, jakby tutaj cała ten mózg walki realizuje po prostu swoje dalekosiężne plany. I jak ty mówisz właśnie o tym Mazowszu, o tej elitce również historycznej, to ona w ten sposób, przez pryzmat tego telefonu i tego saloniku z tym fotelem Jacka Kuronia w jego mieszkaniu, żeby była jasność, ja mam bardzo duży szacunek w ogóle do tych ludzi, prawda? I to nie jest jakby dyskredytacja ich, tylko ja mogę o tym bardzo długo mówić, jak oni się w ogóle pomylili we wszystkich tych diagnozach, a WZZ właśnie się nie pomylił. I jakby z tej pozycji tego saloniku warszawskiego w mieszkaniu Jacka Kuronia z tym niewyłączonym przez SB, no bo to SB chciało podsłuchiwać, prawda, przez ten telefon, właśnie telefonem, zarządza całością. Tak, wiecie Państwo, to taka koncepcja leninowska, koncepcja jest Lenin i maluczkowie tacy w różnych regionach, tam ty Janku Lityński tam pojedź tam do gwiazdów, tam powiedz co oni tam mają robić. I to jest taka, jak się czyta w ogóle te książki z lat 90. historyków, to jest taka wizja. Jacek Kuroń założył WZZ-y, wysłał kogoś do Szczecina, tam też WZZ-y powstały, no tam te śląskie, najwcześniejsze, no to, bo tam wariat taki był, Kazimierz Świtoń, to wiadomo, to po prostu to nie jego, to nie wyszło, no ale to dlatego, że nie miał protekcji, to musiało zginąć, prawda, i to śmiercią naturalną upadło i to jest taka wizja. I nagle tutaj jest środowisko, które, no po pierwsze jakby z Kuroniem rozmawia jak równy z równym, Kuroń jest potrzebny, oczywiście nawet ze względu na ten telefon, żeby on, nie wiem, smolarom przekazał informację, że takie środowisko w Gdańsku jest i że no, nazwiska po prostu gwiazdów, żeby się Wyszkowskiego, nawet Wałęsy, prawda, żeby one się pojawiły w Radiu Wolna Europa. To jest super ważne, ale to jest środowisko, które buduje jakby własną koncepcję programową. I fenomen tej sali MKS-u, prawda, tej historii w ogóle z 16 sierpnia, to jest przecież najlepsza konsekwencja tej koncepcji, którą to środowisko miało. No, na koniec tego wątku. Wiecie Państwo, strajk się rozpoczął w Gdańsku. Później, no, po dwóch dniach się to wszystko zawaliło przez Wałęsę, kombinacje służby bezpieczeństwa, partii i tak dalej, ale zostało odnowione i jakby WZZ zdobył, że tak powiem, pakiet kontrolny nad MKS-em 16 sierpnia 80 roku. Sformułowano bardzo dobrze, w bardzo dobry sposób postulaty, nie eskalując, że tak powiem, radykalizmu, a i tak to było radykalne ze względu na pierwszy postulat, czyli niezależne związki zawodowe. I w tym samym czasie w Robotniku Korowskim publikują tekst Jacka Kuronia, co dalej. No proszę sobie Państwo wrócić do domu i sobie to wisi gdzieś tam na różnych stronach. Nie wiem, Krytyka Polityczna to wydała. Co dalej? I tam jest absolutne wykluczenie tych postulatów, które tutaj sformułowano. Jakby koncepcja maksymalistyczna w głowie tej lewicy korowskiej z Kuroniem na czele, to była koncepcja samorządu robotniczego, jeśli chodzi o robotników. To w gruncie rzeczy powrót do trochę koncepcji z roku 56. Taki goździk, samorząd robotniczy, potem ta fascynacja historią walki z generałem Franco w Hiszpanii i rady robotnicze, brednie kompletne, które po prostu z pozycji roku 80. czy nawet końca lat 70., co WZZ-y świetnie rozumiały, no to były jakieś pomysły zupełnie nieprzystające do tej rzeczywistości.
Tak, i to co chciałem tylko dopowiedzieć do tego, co mówiłeś, bo już sama struktura urbanistyczna Trójmiasta, samego Gdańska jest inna. To znaczy nie dało się w ogóle jechać w kierunku Wrzeszcza, żeby no nie mijać tej ogromnej stoczni. Nie wiem, czy jeszcze jest przystanek SKM Stocznia. Jest jeszcze. No to każdy to dobrze pamięta, kto kiedyś jeździł SKM-ką. A Warszawa co? No Warszawa ma salon, czyli spotkania w Czytelniku, spotkania wcześniej w Piwie na Foksal. Byli socjalistyczni pisarze, którzy od pewnego momentu udają wielką opozycję, a robotnicy gdzieś tam na obrzeżach, nie? Jakieś tam Łociny, Huta Wrzeciono, Huta Warszawa i to wszystko, więc w tym aspekcie też rozumiem. I to sowietyzowane miasto z tym nieszczęsnym, do dzisiaj sterczącym pałacem kultury, z placem Konstytucji, który jak przyjechała, proszę Państwa, kiedyś taka mała koleżanka uciekała z Doniecka i powiedziała, że Warszawa jest krasiwa jak Charków, jak zobaczyła plac Konstytucji i pałac kultury. Więc... Nie, ale to jest bardzo ważne. Ja jestem wyczulony na urbanistykę. Dobrze. Przejdźmy do tego okresu, bo ta sala pojawia się w filmie człowieka, za którym wiem, że Sławek nie przepada za jego ostatni film, a ja uważam, że te dwa filmy dobrze, że powstały, bo one uchwyciły mimo wszystko emocje tamtych czasów. Mam tu na myśli Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza. Kim w sierpniu 80 roku staje się być już Lech Kaczyński?
Trudne pytanie i trudno znaleźć przynajmniej tak ad hoc jakąś szybką odpowiedź, tak? No, na pewno nie był najważniejszy, tak? I w ogóle wydaje mi się, że jakby kwestia personalna też jest jakby w Solidarności, w historii Solidarności często jakoś tak nadmiernie się ludzie ekscytują, tak? Bo nieważne, do którego nazwiska coś jest przywiązany, moim zdaniem to już był taki żywioł potem, który trudno było opanować. I tak naprawdę nikt jakby nie miał takiego pakietu kontrolnego, tak? To było wiele czynników, które się składało i po stronie władzy, i po stronie Solidarności, i różnych frakcji, i różnych organizacji, które później do tej Solidarności weszły, czy z niej wyszły. No tak to bywa w historii, już nie chcę w to wchodzić, tak? Natomiast Lech Kaczyński był takim integralnym człowiekiem Solidarności w każdym wymiarze, tak? Rzadko się spotyka taką konsekwencję, że naprawdę i w życiu osobistym, i w życiu zawodowym, i w życiu naukowym, i w życiu publicznym, i jako związkowiec, i jako polityk, no tak naprawdę był wierny tej idei, jakkolwiek by ją nie interpretować na tym danym obszarze, tak? Więc on na pewno był tam, gdzie być powinien i tak jak powiedziałem, że nie był najważniejszy, ale też nie był, był ważniejszy niż o nim większość badaczy i publicystów uważa, tak? Bo też jest bardzo często jakby no, jego działalność w latach 80. Bardzo spłaszczana, upraszczana i tak troszeczkę no, niwelowana. Już sam fakt, że działał w opozycji przedsierpniowej w latach 70. to już jakby stawia go naprawdę w czołówce działaczy niepodległościowych o wolną Polskę, bo to było naprawdę niewielkie grono osób. No i później już w Solidarności był właściwie wszędzie, gdzie powinien być taki aktywny, naprawdę zanurzony całą sobą w tą historię, w ten ruch działacz, tak? Bo był chyba bodajże 20 sierpnia wszedł do stoczni. Na początku jeszcze trochę jakby no, nie tyle się wahał, co może żona go troszeczkę jakby, no tak, bo był też po pierwsze właśnie kwestie zdrowotne, po drugie no, ojciec świeżo narodzonej córki, tak, bodajże 2 miesiące miała pani Marta wtedy, więc no, to były takie kwestie życiowe, logistyczne, które utrudniały, ale po kilku dniach dołączył do strajku, był w nim już do końca. Sam wspominał jako jedno z najwspanialszych doświadczeń i najważniejszych wydarzeń w swoim życiu. Nie był oficjalnym doradcą MKZ-u, bo tam no, pewne osoby się sprzeciwiły, tam Tadeusz Mazowiecki, MKS-u najpierw, który działał w stoczni, ale był realnym, faktycznym doradcą, miał wpływ na treść porozumień, na treść później Statutu Solidarności, to bardzo wiele świadectw i relacji jest na ten temat. No a później już 31 sierpnia, prawda, podpisanie porozumień sierpniowych i już 1 września Lech Kaczyński stawia się w biurze tutaj we Wrzeszczu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Nowych Związków Zawodowych, tak, MKZ-u. I tam już jest bodajże jednym z trzech, jeśli dobrze pamiętam, formalnych doradców. Uczestniczy we wszystkich pracach, jest naprawdę no, w tym gronie najważniejszych osób, które decydują o tym, w którą stronę jakby no, pójdzie nowy związek. Jest członkiem czy przewodniczącym zespołu analiz bieżących, jest etatowym pracownikiem tego MKZ-u, tych nowych związków. A pamiętajmy, że samo podpisanie porozumienia gdańskiego, wcześniej szczecińskiego, później jastrzębskiego i nawet katowickiego jeszcze nie rozwiązywało sprawy. Tak? To znaczy to, że było zapisane, że powstaną nowe związki, to się jeszcze musiało zmaterializować i też było pytanie, w jakiej formie to powstanie. Bo nigdzie literalnie nie było stwierdzone, że to musi być zarejestrowany jeden ogólnopolski związek. No i właśnie tutaj to już troszeczkę tutaj Sławek powiedział o tych koncepcjach Jacka Kuronia. Też wewnątrz nowych związków rodzących się było kilka koncepcji. Była walka, w którą stronę to pójdzie. też to opisywaliśmy w kilku artykułach bodajże, więc nie, też nie chcę tutaj jakby tutaj się rozwodzić na ten temat, ale 17 września doszło do takiego kluczowego wydarzenia, posiedzenia przedstawicieli MKZ-ów z całej Polski, czyli zjechali ci związkowcy, którzy w różnych regionach Polski tworzyli te komisje, komitety nowych związków, no i mieli jakby przyjąć formułę, najpierw zdać jakby relację z tego, co się u nich dzieje, jak to wszystko przebiega, no i później wybrać nową formułę działania. Tutaj Lech Kaczyński wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim, wspólnie z Janem Olszewskim, jeszcze kilkoma innymi osobami przygotowali całą koncepcję i całą taktykę jakby przeforsowania tej koncepcji na forum tego posiedzenia MKZ-ów, żeby powstał jeden ogólnopolski związek zawodowy. No i właśnie udało się to przeforsować. Formalnie jako pierwszy bodajże Karol Modzelewski rzucił wówczas tą koncepcję, no ale udało się to jakby przeforsować i powstał jeden związek. Także na pewno był w tym miejscu, w którym powinien być. No i później do tej stoczni powracał, tak? Już po internowaniu działalność podziemna i później strajki majowe, sierpniowe, rok 88.
Oczywiście.
Tak, no tam są już jakby kluczowymi doradcami młodych stoczniowców, bo to było już nowe pokolenie Solidarności, tylko w niewielkim stopniu ci starsi pracownicy, pamiętając jeszcze sierpień 80, się zaangażowali. Oczywiście też tutaj to jakby była zupełnie, mówimy o zupełnie innej skali działania, tak? Strajki majowe to było kilkaset osób i stocznia osamotniona. Strajki sierpniowe, one były zdecydowanie przedwczesne, tak? Ale ja wiem, że tutaj na Pomorzu, w Trójmieście jakby jest to temat ważny dla wielu osób. Dlatego też może warto o tym troszeczkę więcej powiedzieć. Strajki majowe, rzeczywiście one jakby nie trafiły ten punkt kulminacyjny no, emocji społecznych. Tak? Wiemy, że już PRL dogorywał, już system gospodarczy wszystkim był niewydolny, więc no, ta fala emocji społecznych dojrzewała, ale w maju się okazało to jeszcze za wcześnie. Natomiast w sierpniu to już była taka, można powiedzieć, fala ogólnopolska i w Hucie Stalowej Woli, w Hucie Lenina, w Krakowie, w Bydgoszczy, w paru innych miejscach, no ale z racji historycznych, z racji też jakby no, pozycji zakładów pracy, jakimi były stocznie, to centrum takie i polityczne, i społeczne, i strajkowe było właśnie tutaj w Stoczni Gdańskiej i w stoczniach sąsiednich, które strajkowały. W sierpniu też było kilka tysięcy osób, no to rzeczywiście obaj braci pełnili taką, może być, główną rolę doradczą, tak? I tutaj no, też jest wiele kontrowersji z tym zakończeniem strajków. Tutaj chyba nawet jest taka mała różnica zdań między mną a profesorem Cynckiewiczem, jeśli chodzi o koniec tego strajku. No bo wiemy, że to już było pewne przygotowanie też do rozmów Okrągłego Stołu, tak? Już tutaj była pewna gra też ze strony władzy, żeby te strajki jakby szybko zamknąć, żeby one się nie skończyły tym postulatem najważniejszym, czyli rejestracją Solidarności, bo to też trzeba powiedzieć, że jakby. I to jest właśnie kontynuacja tego, co powiedział Sławek, że rzeczywiście, mimo że pochodzili no, z rodziny klasycznie inteligenckiej, to drogę do obalenia komunizmu widzieli w buncie, w proteście mas robotniczych. Są na to ich relacje, są ich artykuły, publikowane, niepublikowane. Więc po stanie wojennym, po w dużej mierze zdobyciu Solidarności, no, nie widzieli jakby innej drogi do zmiany sytuacji w Polsce niż reaktywacja, ponowna rejestracja Solidarności. I to był ten cel, dla którego się zaangażowali strajki, najpierw majowe, później sierpniowe. No, mimo że strajki sierpniowe były jednak większe niż majowe, to cały czas to była zbyt mała siła społeczna, żeby władza się zgodziła na rejestrację Solidarności. Ostatecznie wiemy, że Lech Wałęsa no, został przekonany przez Kiszczaka i przez jego doradców i przez swoich doradców, żeby zakończyć te strajki bez uzyskania tego postulatu, bez rejestracji Solidarności. To miałoby dopiero nastąpić w trakcie no, rozmów, które dzisiaj nazywam rozmowami Okrągłego Stołu. Tak?
Sławko, chcesz coś dodać? Bo ja pamiętam z kolei z pierwszego tomu twoją taką brawurowe opisy działalności późniejszego pułkownika Makowskiego, gdzie odsłaniasz trochę fikcyjność świata podziemnego Solidarności z lat 80. po stanie wojennym. Ale jest jeszcze taka jedna rzecz, do której chciałbym nawiązać, bo ona do dzisiaj tak wyskakuje jak diabeł z pudełka w momencie takich sporów w mediach społecznościowych, czego ty niejednokrotnie doświadczyłeś, czy ja, bo w tych dokumentach, które przyniosła Maria Kiszczak do swego czasu do Instytutu, była taka pula bardzo ciekawych zdjęć, między innymi z willi na Zawracie, z rozmów w Magdalence, z kulisów w ogóle takiego biesiadowania przy okrągłym stole, czy takiej kolacji zamykającej. I zawsze jest taki moment, jak się pokazuje jakieś zdjęcie, które jest taką dobrą egzemplifikacją pewnego układu sił, wzajemnych stosunków między panami, którzy wówczas się spotykali. Nie chodzi tylko o te takie słynne tam zdjęcia z kieliszkami, ale pewnej też takiej gry ciała. Są ciekawe zdjęcia Władysława Frasyniuka, Zbigniewa Bujaka. No to zawsze tam wyskakuje, ktoś tam zawsze się powie, ale Lech Kaczyński też był. Albo się myli, mówi, Jarosław Kaczyński tam był, nie? Co robił Lech Kaczyński w Magdalence Sławku?
Adam taką trochę oficjalną historię tutaj przedstawił, gdzie pożenił, że tak powiem, różne nurty, tak wszyscy razem tam nagle skaczemy z sierpnia 80 do roku 89, wolna Polska. Wszyscy się cieszą, tylko że Jaruzelski został prezydentem, nie wiadomo dlaczego. No właśnie, to jest chyba bardziej skomplikowane, tak mi się wydaje. I warto mówić o Lechu Kaczyńskim jak o wszystkim prawdę, a jednocześnie jakby wydobywać to, co jest najistotniejsze, no bo my nie jesteśmy w stanie jakby państwu tutaj zrekapitulować dokładnie po prostu każdego roku działalności Lecha Kaczyńskiego w tamtym czasie, ale tak, no właśnie, wracając trochę do pytania poprzedniego i wiążąc to z tym, no to też trzeba powiedzieć, że no przynajmniej z mojej perspektywy, no jakby nie wszystkie wybory są Lecha Kaczyńskiego, są, jakby to powiedzieć, no, są mi bliskie, nie są mi wszystkie bliskie. Ale co jest na przykład istotne dla tej sali, w której jesteśmy? Ja na ten temat sporo pisałem, przegadałem, pamiętam, z Państwem Gwiazdami bardzo dużo, jak pisałem książkę o Lechu Kaczyńskim i Annie Walentynowicz. W ogóle, no właśnie, tą postać Ani Walentynowicz należy tutaj w kontekście Lecha Kaczyńskiego też przywołać, bo na przykład ostatnie jej odwołanie to z połowy sierpnia przed strajkiem pisał Lech Kaczyński. Dzień przed wybuchem strajku był u niej w domu właśnie z treścią tego odwołania, które ona złożyła. Był po prostu jej obrońcą, pisał skargi. Nie tyle w jej imieniu, co po prostu dyktował jej, ona to po prostu przepisywała jako swoje pismo. To jest jakby pierwsza kwestia. Natomiast no właśnie jego obecność na strajku i również w tej sali jest chyba dosłownie jedno czy dwa zdjęcia tylko Lecha Kaczyńskiego w sali BHP. To też jest, wszystko to jest super ważne ze względu na to, że pamiętacie Państwo, jak w sierpniu 2010 roku był zorganizowany w Gdyni chyba zjazd Solidarności jubileuszowy i po tym Platforma Obywatelska ze swoimi legendami od Lecha Wałęsy przez Bogdana Lisa i Henrykę Krzywonos ogłosili po pierwsze, że Lecha Kaczyńskiego tu nie było, a po drugie, że prawdziwą, największą bohaterką, kobietą sierpnia 80 jest Henryka Krzywonos. I to jest niesamowite. Pamiętam, jak Andrzej Friszke w tygodniku Polityka napisał tekst, w którym stwierdził, że w zasadzie historycy nic nie wiedzą o tym, żeby Lech Kaczyński odgrywał jakąś rolę w ogóle w strajku sierpniowym. Może go w ogóle tu nie było. Bogdan Lis wtedy mówił, nie pamiętam kogoś takiego w ogóle na strajku. I ważne jest to, żeby to po prostu powiedzieć. Nie tylko, że on tu był, że on tu przyszedł, że on był jednym z tysięcy ludzi, którzy tu strajkowali, że on się, nie wiem, może tutaj tak spacerował sobie, tak spać poszedł gdzieś w rogu, znalazł takie miejsce i był po prostu tak. Nie, on był tutaj bardzo czynnym zawodnikiem, że tak powiem. Istota rzeczy, którą wziął na swoje barki Andrzej Gwiazda, człowiek, który po prostu tym strajkiem faktycznie w sensie merytorycznym, negocjacyjnym z bolszewikami, jak tu przyjechał Jagielski, po prostu ten strajk poprowadził. Istota rzeczy to była obrona postulatu numer jeden. I teraz merytorycznie to po prostu należało obudować. Na przykład kwestia, jeśli się teraz nie mylę, konwencji 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Co, słucham? 87? 9? No, przepraszam. To po prostu komunistom wyrywało zęby. bo komuniści podpisali tą konwencję. A ta konwencja mówiła o tym, że wszystkie kraje, które podpisały tą konwencję, muszą tak naprawdę zgodzić się na funkcjonowanie niezależnych od władz związków zawodowych. I jakby cały ciężar dowiezienia tego postulatu, co najlepiej, że tak powiem, wyartykułował w tych całych godzinach po prostu rozmów w tej sali, właśnie Andrzej Gwiazda, no to udział w tym argumencie, w tej obronie postulatu numer jeden, czynny udział miał Lech Kaczyński. My żeśmy tutaj nie powiedzieli, ten obśmiany przez Palikota, Tuska, Giertycha i całą tą hałastrę jego doktorat, który ja przeczytałem, 297 stron, o umowach pracy i umowach społecznych w PRL-u. Dlaczego on jest taki ważny? Gdzie tam Lenin ma być cytowany? Tak, tam Lenin jest cytowany, tylko właśnie w jakim kontekście? W takim kontekście, w jakim jakby cała ta koncepcja obrony postulatu numer jeden, czyli powstanie wolnych związków, została obroniona w tej sali, w tym starciu po prostu z komunistami w sierpniu 80 roku. To znaczy, że nawet Lenin dopuszczał po prostu możliwość, było bardzo ważne, żeby to komunistom powiedzieć, w książce, którą sami wydaliście, Lenin o związkach zawodowych, książkę, którą pożyczył od Krzycha Wyszkowskiego Lech Kaczyński, Lenin przyznaje, że w zasadzie po prostu na pewnej etapowości rozwoju komunizmu musimy uznać, że związki będą niezależne i że dopuszczamy taką możliwość. Wiecie państwo, to jest istota rzeczy w ogóle sierpnia 80, żeby wywalczyć związek zawodowy niezależny od komunistów i zdekonstruować, że tak powiem, ustrój komunistyczny. I to jest ważne, co mówię, bo po prostu w tej sprawie kluczową rolę merytoryczną, jako już świeżo upieczony doktor prawa, odegrał właśnie Lech Kaczyński. To jest niesamowite. Podczas gdy ekipa Mazowieckiego, Geremka, cała ta po prostu grupa ekspertów, która tutaj przyjechała, to świetnie Andrzej Gwiazda w wywiadzie z Janiną Jankowską kiedyś to wszystko opisywał, w ogóle te gry, że w zasadzie MKS, przynajmniej ta grupa WZZ-owska miała własnych doradców, oni jakby pracowali przy Wałęsie, no to oni przyjechali z czym tutaj, jeśli chodzi o postulat numer jeden? Z wariantem B. Czyli no jest taki postulacik, my musimy tutaj zagrać na dwa fronty, to znaczy komunistom powiedzieć, że on jest przeskalowany do góry i możemy negocjować na temat wariantu B, czyli że zrobimy eksperyment, związki jakieś powstaną w regionach. Natomiast robotnikom wybijemy to z głowy. No i teraz jakby cały spór, na przykład rezygnacja Jadwigi Staniszki z bycia w tym gremium, to polega na tym po prostu, że ona nie chce w tym uczestniczyć, dlatego że jest spór z nimi, bo oni nie chcą dowieść tego postulatu numer jeden. I to, że on został obroniony, to jest po prostu tylko i wyłącznie zasługa WZZ-owskiej grupy i osobiście też Andrzeja Gwiazdy, po prostu, że to zostało dowiezione do końca. I tamci, to Kuczyński w końcu przyznał nawet w takiej dyskusji ze mną, ale też napisał to w książce, Waldemar Kuczyński, który z nimi tutaj był i który łaził po tej stoczni i do tych stoczniowców mówił, słyszę chrzęst sowieckich czołgów, które już jadą, jak nie zrezygnujemy z tego postulatu numer jeden. Tak? I to, że został dowieziony, to jest też właśnie zasługa między innymi Lecha Kaczyńskiego. Natomiast nie wiem, czy mogę jeszcze, bo to jest wydaje mi się bardzo istotne. Lech Kaczyński, już jeśli chodzi o lata 80., podjął po wyjściu z internatu, ze Strzebielinka, podjął dość dramatyczną w skutkach decyzję, która, że tak powiem, psuła krew w relacjach nawet Anny Walentynowicz z Lechem Kaczyńskim w zasadzie do okresu prezydentury. Mianowicie przeszedł na stronę, bym powiedział, Wałęsy i Wałęsowiczów. No bo to jest dramatyczna jakby decyzja. To jest niesamowite, on o tym po prostu wielokrotnie później dość szczerze opowiada. My to dość szczegółowo opisujemy. On się jakby wyzwala ze środowiska gwiazdozbioru, że tak powiem, od nazwiska liderów tego środowiska. Często może nieformalne, no ale tak po prostu to zostało nazwane już w tamtym czasie, w lat 80-81. On się jakby emancypuje z tego środowiska, uznając w roku 83, że walka z Wałęsą, przy wszystkich Wałęsy problemach, wadach, dysfunkcjach, do niczego nie prowadzi, bo szyld Solidarności można tylko dowieść, jeśli on jest w jakimś sensie związany z nazwiskiem Lecha Wałęsy. I to go prowadzi do tych rzeczy, o których tutaj przed chwilą mówiliście, do rozmów przygotowawczych, do tej mowy strasznej, którą wygłosił nie tutaj w tej sali, tylko w stołówce, która już nie istnieje, w sierpniu, 30 sierpnia 88 roku. Wałęsa powiedział nawet kiedyś, że Lech Kaczyński wziął na siebie jarzmo, którego on się bał po prostu wziąć na swoje barki, kiedy wrócił od Kiszczaka z rozmowy. Lech Kaczyński ogłosił tak naprawdę wtedy koniec strajku i stał się dla wielu tych strajkujących no zdrajcą. Kimś po prostu, kto kładzie strajk, bo przyjechał wódz, który siedzi obok, od Kiszczaka i bez warunków wstępnych po prostu kazał zlikwidować ten strajk, żeby, bo to jest jakby jedyny warunek, ale bez warunków wstępnych dalszych jakby wtedy komuniści mogą usiąść do tych rozmów. No, młodym chłopakiem byłem, ale byłem wtedy pod stocznią. Pamiętam te nastroje. Pierwszy raz widziałem ludzi, którzy zrywali sobie znaczek Solidarności. I to nie jest tak, że nie wiem, państwo Gwiazdowie wtedy byli po tej samej stronie, prawda? To absolutnie tak wtedy nie było. I to jest, że tak powiem, moment przełomowy. Tam są jeszcze inne wątki późniejsze, bo później jest kwestia wygaszenia strajków w całej Polsce. Lech Kaczyński jeździ w ogóle, żeby pacyfikować te strajki w imieniu Lecha Wałęsy, prawda? Potem są dopiero rozmowy, jak w ogóle Solidarność ma być odtwarzana, jak trzeba zmienić statut tego ruchu, jak mają się ukonstytuować władze, w tym wszystkim uczestniczy Lech Kaczyński. Ale moim zdaniem nienawiść do niego grupy, która z nim, że tak powiem, w tym wszystkim w tamtym czasie uczestniczyła, od Wałęsy przez, nie wiem, Kuronia, Michnika i tak dalej, to polega na tym, że on rzeczywiście, będąc uczciwym człowiekiem, uznawał, że to jest jakieś narzędzie do tego, żeby w polityce być kimś, żeby odegrać jakąś rolę, bo jak się odgrywa w polityce jakąś rolę, to można przeprowadzić jakąś koncepcję polityczną i że on musi tam być, bo nieobecny nie ma racji. No, to jest najprostsza jakby formuła dla wyjaśnienia tego, ale problem, że tak powiem, z Kaczyńskimi w relacjach z tymi okrągłostołowiczami polega na tym, że oni, że tak powiem, trwali w tym uścisku, w tym, co tam Geremek nazywa właśnie, że te układy muszą być na zawsze, że tak powiem, dochowane, które zobowiązują, a Lech Kaczyński i później Jarosław, to długo by opowiadać, później jego przemówienie przed klubem OKP na temat tego, kto ma być premierem i tak dalej, to długo by o tym wszystkim opowiadać. To jest niesamowite i tam po prostu ta nienawiść, która się wtedy z tych szeregów i która jakby nie ustępuje do dzisiaj, moim zdaniem głównie ze względu właśnie na tamte też historie, to polegało dokładnie na tym, że oni to traktowali jakby taktycznie. I rzeczywiście na tych zdjęciach Lech Kaczyński wszędzie jest. W wszystkich spotkaniach w zasadzie magdalenkowych on w nich uczestniczy. Zresztą post factum opowiadał, jakie sceny tam widział po prostu, jak oni tam się właśnie upijali, jak Kiszczak próbował z nim przejść na ty, podszedł z alkoholem do niego, on odmówił. Mówił też o tym, że podobnie jak on się zachowywał Frasyniuk, no, który jak państwo wiecie później jakby do tej grupy całej przystał. No, ale właśnie jakby w tym tkwi też istota politycznego kaczyzmu, to znaczy małymi krokami, nawet za cenę, że tak powiem, funkcjonowania w tym środowisku, wytarzania się po prostu w ludziach, których nie do końca cenimy właśnie za ten układ z komunistami, być po to, żeby zawalczyć o coś więcej. Tak? Dlatego to, co Lech Kaczyński nazywał później, odwołując się do nazwiska Andrzeja Gwiazdy, takim taką przeskalowaną etyką, która zastępuje realną polityką. On to taki wywiad udzielił chyba Donaldowi Tuskowi nawet, prawda? W przeglądzie politycznym, gdzie mówił właśnie, że to nas, że to politycznie to jest sprzeczność, że można wysoko nieść sztandar, mówić nigdy z komunistami jak Andrzej Gwiazda, a realna polityka to jest niestety tarzać się w tym po to, żeby coś po prostu z tego wyciągnąć dla Polski.
Ale to przecież poszło dalej, bo zostaje Lech Kaczyński szefem BBN-u w kancelarii, kiedy prezydentem jest Lech Wałęsa. I są takie dwie bardzo ciekawe książki, w których akurat chyba Lech nie pojawia się. Jak dobrze pamiętam, przepraszam, jeżeli teraz się pomylę, na pewno Jarosław Kaczyński. Mam tu na myśli dwie rozmowy, takie wywiady rzeki z Teresą Bochwic. Jest pierwsza książka i druga książka.
Nie no, pierwsza książka Teresy Bochwic, jak to po drugiej stronie medalu, czy druga strona medalu, taka żółta okładka, to
odwrotna
jest fascynująca.
Strona medalu, to Jarosław, tak.
Super
odwrotna
książka.
Strona no, medalu. Znaczy, no rzeczywiście tutaj jakby to już jest konsekwencja tego wyboru, którego Lech Kaczyński rzeczywiście dokonał, czyli jakby związania się w tym czasie z Lechem Wałęsą. I to tutaj, jak zostało dobrze powiedziane, no to wynikało po prostu jakby z generalnie realizmu politycznego, tak, który jest takim znakiem charakterystycznym działalności obu braci, właściwie przez całą ich działalność publiczną. Ja nawet sobie teraz przypominam taki, jak Lech Kaczyński uzasadniał właśnie swoje zaangażowanie w te strajki i później w to, żeby je, jakby je zamknąć, tak. No to rzeczywiście jakby, jak obaj bracia zresztą oceniali sytuację. Są strajki, w których tak naprawdę strajkuje 20 zakładów w Polsce. Tutaj w stoczni jest powiedzmy 5 tysięcy stoczniowców, tak? I walczymy o solidarność, tak? No, myśleliśmy, że będzie więcej zakładów, więcej osób, więcej stoczniowców. Mamy jakby no, takie wojsko, jakie mamy, tak? I teraz jeśli Wałęsa uległ Cioskowi, Kiszczakowi, tak, władzy komunistycznej i zgodził się na rozmowę bez żadnych warunków wstępnych, tylko właśnie jedynym warunkiem ma być zakończenie strajków, no to jakby nie możemy go zostawić, bo już kompletnie go osłabimy. Tak? On tam pojedzie, jako właściwie za nim nie będzie stał nikt. Tak? Więc niech chociaż stoi te 5 tysięcy stoczniowców, którzy jakby no, zaakceptowali jego decyzję o tym, żeby ten strajk zamknął. Tak teraz to streszczam, ale to było między tymi słowami powiedziane przez Lecha Kaczyńskiego. Także no, to rzeczywiście był przejaw realizmu. W mniemaniu Lecha Kaczyńskiego, tak? Ja teraz tego nie oceniam ani nie potępiam, tylko jakby próbuję zreferować jakby stanowisko wówczas no, doradcy Lecha Wałęsy. No i konsekwencją tego było po prostu związanie się. Z jednej strony rzeczywiście Lech Wałęsa też postawił, który wiemy, że miał bardzo wielu tych kandydatów do tego, żeby byli jego prawą ręką, no, jego dworem, tak, bliskimi współpracownikami. Tam z RMP najwięcej chyba było takich chętnych i rzeczywiście realnych też takich współpracowników. No ale też jakby no, po przeprowadzeniu tej sprawy uznał, że na Lecha Kaczyńskiego może liczyć, tak? I też na niego troszeczkę postawił. No i Lech Kaczyński też się związał, z tego wynikała i cała później zaangażowanie się w prezydenturę Lecha Wałęsy. No i później też konsekwencja przyjęcia tego stanowiska. To też wynikało z tego, że upadł pierwotny plan Lecha Kaczyńskiego, bo Lech Kaczyński jako to tak nazywam integralny związkowiec, człowiek Solidarności, nie chciał być politykiem, chciał być w wolnej Polsce związkowcem, chciał być szefem Solidarności, tak? Ale przegrał wybory na trzecim zjeździe z Marianem Krzaklewskim, to był luty 1991 roku, no i miesiąc później zostaje ministrem, prawda, bo już wie, że skoro chce się zaangażować w działalność publiczną, no to zostaje mu tylko na tym etapie ta droga polityczna. Tak?
No dobrze, czym jest w takim razie dla Lecha, Jarosława wiemy, bo wielokrotnie o tym mówił, to rozstanie się ostateczne z Wałęsą. Lech Kaczyński, zdaje się, w wywiadzie dla Radia Z mówi o takim ostrym sporze z Mieczysławem Wachowskim, którego podejrzewał wręcz o przestępczą działalność. Co spowodowało ostateczne rozstanie z Wałęsą, kiedy Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński zorientowali się, że no tutaj żadnej gry dalszej politycznej nie będzie?
No sprawa jest oczywiście dość złożona, ale generalnie jakby opiera się u źródeł jakby na tym, o czym mówiłem wcześniej. Jakby diagnoza jest taka, bez Wałęsy nie ma Solidarności. To są po prostu synonimy. Wałęsa, Solidarność, Wałęsa. Taka jest jego optyka i że trzeba być. I on tworzy, Lech Kaczyński tworzy tak naprawdę system najbliższych, trzyosobowy jakby układ najbliższych współpracowników Wałęsy. To jest Lech Kaczyński, to nie jest hierarchia. To jest moim zdaniem, no jak to z Wałęsą, po prostu raz jeden jest bliżej, raz drugi czy trzeci, ale generalnie to jest po prostu no, zespół. To jest Lech Kaczyński, to jest Jacek Merkel i Aram Rybicki, Arkadiusz Rybicki. To jest ta trójka. I tutaj zasadniczych podziałów aż do dowiezienia, że tak powiem, wojny na górze, nawet prezydentury Wałęsy, nie ma między nimi. W jakim sensie prezydentura Wałęsy, bo to jest bardzo ciekawe, to jest dość złożone i to ciężko w ogóle na X-ie, na Twitterze, nawet tutaj Państwu na spotkaniu byłoby wytłumaczyć, ale już wtedy Kaczyńscy nie są fanami prezydentury Wałęsy, ale wiedzą, że jakby historia czasem, czy polityka czasem jest zdeterminowana. Wałęsa nie odpuści prezydentury i tak będzie kandydował, a po drugiej stronie jest obóz, który nienawidzi Wałęsy ze względu w dużej mierze na Kaczyńskich, na koncepcję przyspieszenia, dekomunizacji i tak dalej, pod co się podłączył Wałęsa, jakby musiał, bo Wałęsa też wiedział, że musi mieć jakieś zaplecze, prawda? Budować też trzeba po prostu zaplecze głosów w wyborach i tak dalej, i tak dalej. Wałęsa idzie z programem antykomunistycznym do wyborów. No ja szczęśliwie, będąc pod wpływem Państwa Gwiazdów, czytając Poza Układem, będąc w Federacji Młodzieży Walczącej, nie głosowałem, nie złapałem się po prostu na tą bzdurę. I pamiętam jak dziś po prostu swój stosunek do Kaczyńskich z tamtego czasu. Nie muszę Państwu po prostu tłumaczyć, jaki on był. Powiedzieć krytyczny to za mało powiedzieć. I to jest taka sytuacja. I w momencie, w którym ta prezydentura się udaje, no to pojawia się jakby pytanie dla Kaczyńskich, czy my przez tą prezydenturę możemy zrealizować ten projekt siekierki, puszczenia w skarpetkach czerwonych, tak, pająków, które tam, pamiętacie Państwo, z tych desek tam wychodzą i tak dalej. Podczas kampanii pojawia się Mieczysław Wachowski. A w trakcie już, na samym już początku prezydentury, no to już jest zaciąg dziwnych ludzi, generałów Ludowego Wojska Polskiego, ludzi służb specjalnych, cała sprawa komandora Wawrzyniaka, pierwszego szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, promowanie przed Wałęsą. Wałęsa to po prostu afirmuje postaci Kołodziejczyka. Generalnie po prostu Wałęsa staje się częścią postkomunizmu.
Wcześniej chyba się takie rzeczy dzieją, bo jak pamiętam relacje generała Mariana Zacharskiego w rosyjskiej relece, jak on opowiada, kiedy Gromosław Czempiński łącznikuje się z pałacem przez Wachowskiego w sprawie, kiedy próbują powołać do zarządu wywiadu Zacharskiego na szefa.
I z chwilą, kiedy jest jakby oczywiste, że po pierwsze Wałęsa jest częścią układu, z którym miał walczyć, czyli konserwatorem postkomunizmu w Polsce. Pamiętajcie Państwo, że jeszcze po drodze w sierpniu 1991 roku jest zamach Janajewa. Ja przy okazji pracy nad Resetem dorwałem się w końcu do... Znalazłem w archiwum prezydenckim materiały z tego okresu. No nieprawdopodobne to są w ogóle historie. Czyli Wałęsa jako prezydent Polski wpada w szał, żąda kontaktu z Jaruzelskim i Kiszczakiem, żeby przez nich skontaktować się z Janajewem i, że tak powiem, poprzeć tych puczystów i ten cały, że tak powiem, tutaj rezerwuar sowiecki w postaci właśnie symbolicznej Jaruzelskiego i Kiszczaka ma być tutaj pośrednikiem, zapewnić, że wszystko jest jak należy tutaj w Polsce, prawda? Do tego są koncepcje NATO bis, Lech Kaczyński, warto to powiedzieć. Pierwsza wizyta Lecha Wałęsy jako prezydenta w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Lech Kaczyński przygotowuje piękny tekst dla Lecha Wałęsy o tym, że Polska ma aspiracje atlantyckie, natowskie. Ten tekst cały został, że tak powiem, odczytany poza tym zdaniem, że Polska chce być w NATO. Wachowski to skreślił. Innymi słowy, pojawia się tyle argumentów, tyle sytuacji konkretnych, z których wynika, że oni nie mają co tam robić, że oni tylko, że tak powiem, afirmują gościa, który jest częścią układu, z którym oni chcieli walczyć, a zbliżają się wybory i trzeba po prostu, oni tworzą wtedy PC, jeszcze będąc w kancelarii. No i, że tak powiem, to jest moment, kiedy się trzeba uwolnić od Wałęsy, bo to jest niepoważne zupełnie, tworzyć partię i próbować, że tak powiem, parlamentarno-gabinetową polityką wpływać na zmianę rzeczywistości. No i tak się staje. Klub parlamentarny PC to jest chyba ponad 40 posłów po wyborach w 1991 roku i świetnie jakby weryfikuje to też lista Macierewicza z 92, bo ten klub jest wolny od agentów. Tak, to zostało dość dobrze, że tak powiem, tam zrobione. No i jakby od tego czasu zaczyna się wojna na dwa fronty. Wojna ostra z Wałęsą i wojna z całym układem Okrągłego Stołu, czego symbolem jest Unia Demokratyczna, a później Unia Wolności. No po drodze jeszcze jest prezesura nikowska dla Lecha Kaczyńskiego. Po 92 roku, po czerwcu, Wałęsa chce go po prostu wyrzucić z tego stanowiska. No a później to już Państwo tam pamiętacie te historie wszystkie.
I tu ze względu też na goniący czas, bo chciałbym, żeby przynajmniej kilka osób mogło zadać pytanie, korzystając z tak znakomitych znawców biografii Lecha Kaczyńskiego, przeskoczyłbym od razu do 2005 roku, do kampanii prezydenckiej. Panie Adamie, Pan poświęcił ogromny rozdział w drugim tomie książki prezydent o Lechu Kaczyńskim tej kampanii. Na czym jej sukces polegał? Bo ona była brawurowa jak na tamte czasy.
Tak, no Lech Kaczyński też bardzo skrótowo, bo to rzeczywiście można by długo mówić i o marketingu politycznym, i o różnych kulisach. Generalnie Lech Kaczyński miał umiejętność zjednywania sobie ludzi. Nie tylko tych, którzy się z nim zgadzali. To dla polityka to jest ogromna sztuka, tak, żeby przekonać do głosowania na siebie nie tylko tych, którzy mają takie same poglądy jak ja, ale też, którzy mają zbliżone. Tak? To jest no niestety, albo stety, w systemach demokratycznych to jest jakby ogromny handicap. Tak? I Lech Kaczyński to miał i dlatego on te wybory wygrywał bezpośrednie, prezydenckie, które są najtrudniejszymi wyborami, bo to mówimy o całym społeczeństwie. Trzeba rzeczywiście ogromną liczbę głosów, miliony zdobyć. Lech Kaczyński miał tą umiejętność. Wybory w 2002 roku, wcześniej na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Wygrał z ogromną przewagą. Tam miał chyba 70% w drugiej turze. Tak? W pierwszej turze praktycznie tam zabrakło mu dosłownie chyba 0,5%, żeby wygrać w pierwszej turze w mieście liberalnym, tak? W stolicy państwa. Tak? No wiemy, jak się generalnie w Polsce rozkładają te socjopolityczne podziały. Tak? Wtedy ten projekt, oczywiście wtedy ten jakby konflikt polityczny, który cały czas, mam wrażenie, w Polsce eskaluje, wtedy jeszcze nie był tak bardzo rozwinięty, tak? Ale mimo wszystko już pewne podziały się zaczynały. No, były też te podziały społeczne, które są jakby naturalne w wielkich miastach, a jednak Lech Kaczyński, tam startował jeszcze Marek Baliski, zresztą jego kolega tutaj z Solidarności z regionu gdańskiego, mimo że potem związany z Lewicą, i Andrzej Olechowski startowali w tych wyborach. Praktycznie wygrał w pierwszej turze, tak? Co już było ogromnym sukcesem. W drugiej turze walczył z Markiem Baliskim, no i de facto go zdeklasował, tak? No i później z tej pozycji startował do wyborów prezydenckich i też proszę zauważyć, że jakby no, był takim lodołamaczem, tak, albo taką nową praktykę wytworzył w Polsce, że urząd prezydenta Warszawy traktuje się jako taką trampolinę czy jeden z kroków w karierze do bycia prezydentem Polski. Tak? No wiemy, że kolejni prezydenci Warszawy też jakby po to startowali na to stanowisko, bo już gdzieś budowali jakby swoją też ogólnopolską karierę, tak? Na zachodzie, w zachodnich demokracjach, to się bardzo często zdarzało, nie wiem, mer Paryża, prawda, został prezydentem Francji, był takim naturalnym kandydatem na to stanowisko, natomiast w Polsce dopiero od czasów Lecha Kaczyńskiego taka praktyka się utarła. No i te wybory właśnie w roku 2005, to też pewnie Państwo bardzo dobrze pamiętacie, no wtedy się wydawało, że bardzo polaryzacyjne, tak? I takie w takim bardzo dużym konflikcie politycznym, jeszcze to były podwójne wybory, bo wybory parlamentarne. No z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że to był bardzo łagodny konflikt, tak? Bo tak naprawdę ten konflikt między tymi dwoma środowiskami PiS-u i Platformy no, cały czas jakby eskaluje i narasta. No ale on już wówczas, można powiedzieć, się narodził. Tak? I no, nie jestem psychologiem, nie chcę się bawić takie psychologiczne analizy, ale wydaje mi się też, jakby wielu specjalistów od marketingu politycznego czy politologów to potwierdza, że no, wówczas narodził się taki kompleks swego rodzaju Donalda Tuska. Tak? Ta przegrana z Lechem Kaczyńskim sprawiła, że właśnie no, później już ta eskalacja tego konfliktu między tymi dwoma środowiskami politycznymi po prostu z tych powodów personalnych i porażki Donalda Tuska wynikała. No ale to, co jest jakby najważniejsze, tak? Wracając do jakby meritum pana pytania, to moim zdaniem ten podział, to hasło, które się wytworzyło, ale też za tym hasłem były stałe jakby realne programy, tak? Realna alternatywa programowa.
Polska liberalna
i Polska Solidarna. Wcześniej mówiliśmy przez kilkanaście lat transformacji i wolnej Polski o podziale postkomunistycznym na scenie politycznej, czyli jest są środowiska postsolidarnościowe, tak, no, prawica zdezintegrowana, czyli ZHN, PC, prawda, moglibyśmy długo tutaj wymieniać, później AWS, tak, a po drugiej stronie środowiska postkomunistyczne, które bardzo szybko wróciły do władzy, no i środowiska te lewicy laickiej, tak, Unii Demokratycznej, Unii Wolności, które niby były w centrum, ale tak naprawdę gdzieś tam po cichu wspierały tą lewą nogę, tak? Tak jak Lech Wałęsa, to też był jeden z kolejnych przyczyn tego rozstania z braćmi Kaczyńskimi. No i też pewnie Państwo to pamiętacie, a być może nie, że tak naprawdę na początku tej kampanii wydawało się, że głównymi rywalami będą Lech Kaczyński i Włodzimierz Cimoszewicz. Jako taki naturalny kontynuator tego stylu prezydentury wszystkich Polaków, tak, w cudzysłowie, czyli prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. No później to Cimoszewicz się wycofał i powstał ten spór między, czy ta główna rywalizacja między Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim. No i wówczas tutaj Lech Kaczyński, tak, wspólnie ze swoimi doradcami, wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim, skonstruowali to pojęcie Polski Solidarnej, tak? To rzeczywiście wynikało z całego doświadczenia życiowego Lecha Kaczyńskiego i tego, że był człowiekiem Solidarności i rzeczywiście był do tej idei solidarności, solidaryzmu społecznego przywiązany i też chciał to rzeczywiście realnie wypełniać, a też jakby to wynikało z całej koncepcji państwa, którą jakby stworzyli, no myślę już pewnie gdzieś tam w zalążkach w czasach komuny obaj bracia. Czyli tego, że państwo musi być tym gwarantem praw tak naprawdę wszystkich, tak? Nie tylko gospodarczych, społecznych, politycznych, ale obywatelskich i wszystkich innych wolności osobistych obywateli. Tak? Oni jakby walczyli z tą taką ułudą w ich ocenie państwa liberalnego, państwa minimum, państwa nocnego stróża, że ono zapewni jakby bezpieczeństwo. Także wystarczy, że państwo jakby no, jakieś tam gwarantuje ogólne reguły gry, zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, a jakby inne pozostałe sprawy gospodarcze, społeczne jakby same się dotrą. Tak? Oni jakby, a taki był trend, może być na całym świecie. Tak? I też jakby no, polskie społeczeństwo się temu poddało, można w części to zrozumieć, no bo po czasach, prawda, komuny, kiedy państwo chciało być wszechwładne, kiedy było totalitarne, kiedy chciało jakby no, angażować się we wszystkie dziedziny życia, no to naturalnym odruchem było takie hasło mniej państwa. Tak? Natomiast obaj bracia Kaczyńscy w tej swojej koncepcji budowy nowego państwa starali się przekonać, że jednak to państwo musi być aktywne, tak? Nie może być wszechwładne, ale musi być sprawne, musi mieć sprawne instytucje, żeby właśnie zapewnić te wolności nawet indywidualne, tak? O które tak bardzo walczą no, zwolennicy liberalizmu. Tak? Tak, w największym skrócie, tak? No, co z tego, że będę miał wolności, zagwarantowane wolności osobiste, jeśli tutaj upadnie moje państwo, za chwileczkę tutaj wejdą jakieś wojska obce, prawda, i nic nie będą miały spraw, prawda, które gwarantuje konstytucja. Więc za tym hasłem Polski Solidarnej jakby no, szła bardzo konkretna treść we wszystkich wymiarach i później jako prezydent Lech Kaczyński starał się tego pilnować i to moim zdaniem był taki jeden z największych przełomów w najnowszej historii politycznej. No bo to wydaje mi się, że wielu Polakom po prostu, tak, wielu rodakom, ale też wielu różnym środowiskom społecznym, gospodarczym i politycznym otworzyło oczy, że jest możliwa jakby inna Polska, bo tak dopóki nie nastała tak naprawdę prezydentura Lecha Kaczyńskiego i rządy Prawa i Sprawiedliwości, to tak jakby żyliśmy w takiej ułudzie czy w takiej bańce, mi się daje w większości, jakby bez alternatywności, tak? Że tak naprawdę ten model transformacji, który właśnie w wyniku Okrągłego Stołu i tych lat 80, przełom lat 80. 90. powstał, takiego właśnie kraju postkomunistycznego, bardzo liberalnego, że tak naprawdę nie ma alternatywy. Tak? Słyszeliśmy, że no nie możemy robić programów społecznych, bo jesteśmy za biedni, tak? Nie możemy właśnie aspirować do roli jakiegoś podmiotu suwerennego w polityce międzynarodowej. Nie możemy budować jakichś sojuszy regionalnych, czy być tutaj takim pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej czy NATO, no bo jesteśmy ciągle za mali na dorobku, tak? Jesteśmy krajem wychodzącym z komunizmu. Także tutaj to jakby ogromny sukces nie tylko zwycięstwa indywidualnego, ale takiego jakby moim zdaniem przełamania takiej mentalności, tak, społeczeństwa. Oczywiście nic nie jest dane raz na zawsze. Wiemy, że potem to już minęło ile? 20 lat, jeśli dobrze liczę, to już były górki, dołki, tak, i też są różne trendy społeczne i polityczne, ale wydaje mi się, że już jak kiedyś historycy będą oceniali, nie wiem, cały wiek XXI załóżmy, no to uznają tutaj naprawdę, że to było przełomowe.
Tutaj jako anegdotę, aneks do pana Adama wypowiedzi, to Była taka książka, wywiad z kolei Andrzeja Morozowskiego z Michałem Kamińskim, który by powiedział, że to on wygrał tą kampanię przy pomocy odrobiny Adama Bielana, ale generalnie to dzięki niemu ta kampania została wygrana. Tak mi się przypomniał, bo ostatnio było takie charakterystyczne zdjęcie on, mecenas Roman Giertych i Radek Sikorski pod tytułem Siadanie robocze. Sławku, tak patrzysz ponuro, ale pytanie mam do ciebie, bo jakiś czas temu miałem okazję tam rozmawiać publicznie o polaryzacji między dziennikarzami. Ja nie jestem w stanie do końca zlokalizować, kiedy to się zaczęło. Wydawało mi się, że to były wydarzenia po kwietniu 2010 roku. To wtedy mi trochę tam popsułeś w głowie tą chronologię, którą sobie ułożyłem, bo faktycznie to się wcześniej zaczęło. Ja sobie przypomniałem, że to się już zaczęło od tam zawieszonej flagi na samochodzie prezydenckim do góry nogami i tak dalej, i tak dalej. Czyli odrobienia czarnego PR-u to dzisiaj w jeszcze ostrzejszej formie wraca, ponieważ media są właśnie jeszcze bardziej spolaryzowane i są jeszcze media społecznościowe w konflikcie z prezydentem Andrzejem Dudą. To jest widoczne, to nabrało jeszcze większej mocy i jest jeszcze bardziej wulgarne i chamskie w stosunku do tamtych czasów. Ale właśnie, kiedy zaczyna się ta polaryzacja polityczna i kiedy zaczyna się gra o to wszystko, co kończy się rozdzieleniem wizyt między 7 a 10 kwietnia 2010 roku?
Ja myślę, że takie psychologizowanie polityki to do niczego nas nie doprowadzi, bo tu jest mało empirii, mało konkretów.
Może gra interesów jakaś się toczyła.
Ale po prostu ten 2007 rok jest pewnie momentem przełomowym, no bo jakby całość tej polityki i wewnętrznej, i zewnętrznej rządu no była w kontrze do i koncepcji Polski Solidarnej z kampanii wyborczej, ale w ogóle można powiedzieć prezydentury Lecha Kaczyńskiego. No weźmy jakby podstawowe kwestie, czyli Polska w NATO wzmocniona dwustronnym strategicznym układem ze Stanami Zjednoczonymi, czego efektem ma być niedaleko posadowiona tarcza antyrakietowa, amerykańska tarcza antyrakietowa, która z kolei pociąga za sobą no, rzecz po prostu nieprawdopodobną, zupełnie niesamowitą, czyli stałą obecność wojska amerykańskiego na terytorium Polski. Jaki jest stosunek rządu do koncepcji Lecha Kaczyńskiego? Negatywny. Uwalić, mówiąc brutalnie, tą tarczę, utopić ją w manifestacjach inspirowanych, już nie powiem tylko po prostu nie tylko przez rząd w Redzikowie, żeby po prostu ta tarcza nigdy tam nie powstała. Zaporowo z Amerykanami tak rozmawiać, żeby nawet wpisać do dyskusji, do tez rozmów z Amerykanami, że jak już oni zlikwidują tą bazę, jak już wygramy, i będzie likwidacja tej tarczy antyrakietowej, to trzeba rozstrzygnąć w 2007-2008 roku kwestię, kto śmieci wywiezie z tego terytorium Redzikowa. Więc naprawdę takie absurdalne punkty tam dopisali do tych ciężkich rozmów negocjacyjnych z Amerykanami. Nieważne, byli przeciw. Kwestia niezależności energetycznej, tak? Czyli szelf norweski, budowa gazoportu, ale to był tylko początek. Jaki stosunek do tego? Złożony. Trochę tak, trochę nie. Macie Państwo teraz powtórkę z tych wszystkich historii.
Tylko brutalniej.
Kwestia polskiej, bardzo mi trochę się wstydzę, bo to jest po prostu szefowa dyplomacji, która to, że tak powiem, realizowała bezpośrednio, a później jako minister w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego widziała po prostu, jak ta kwestia jest traktowana przez rząd RP. Tak? Ale właśnie kwestia polskiej polityki europejskiej w kontekście również polityki europejsko-rosyjskiej. Sprawa weta, PCA2 i tak dalej. No tu długo by po prostu o tym opowiadać. Co robi rząd? Pierwsze, co robi, to wycofuje polskie weto i jako wiano, że tak powiem, wprowadza w relacje polsko-rosyjskie. to była bardzo ważna kwestia, żebyście Państwo nie sprowadzali tego do kwestii mięsa, tam takich różnych spraw, dlatego że tutaj była potrzebna jednomyślność europejska, bo Rosjanie dążyli do, zresztą Unia też, do odnowienia układu po prostu gospodarczego między Unią Europejską a Rosją. I Polska w tej sprawie przeszkadzała, chcąc zmusić, że tak powiem, Unię Europejską do prowadzenia takiej polityki, która byłaby solidarna względem członków w stosunku do Rosji. A Rosjanie chcieli Polskę wyjąć z Unii Europejskiej i ją po prostu bombardować swoimi różnymi sankcjami de facto po prostu dotyczącymi handlu. Chcąc podpisać jednocześnie umowę z Unią Europejską. Jak się rząd zachowuje? No dokładnie po prostu tak jak Putin i władze w Berlinie i w Paryżu chciały. Znosi weto. I Tusk jak jedzie w lutym 2008 roku do Moskwy, to mówi tu proszę, takie są nasze warunki wstępne, my to wszystko tutaj wycofamy i tak dalej. Tak? I trzy fundamentalne kwestie, które były na sztandarze prezydentury Lecha Kaczyńskiego, są jakby na wstępie od razu zakwestionowane. I na ten temat jest literatura, dzisiaj są dokumenty i tak dalej. Z tego się nikt nigdy, że tak powiem, nie wyłga, że tak było. A wszystkie inne kwestie, czyli WSI, polityka pamięci, to są tylko, to są super ważne rzeczy. Obrona IPN-u, tak? Oni składają ustawę, która ma wysadzić Janusza Kurtykę po książce SB Lech Wałęsa z prezesury IPN-u. Prezydent ją zapowiada, że ją po prostu do Trybunału wyśle i tak dalej. Jakby w mniejszych sprawach oni są również przeciw. We wszystkich tak naprawdę sprawach są przeciw. I jak ty mnie pytasz o, że tak powiem, jakieś konflikty, nie wiem, między dziennikarzami, to wszystko to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co jest polityką, bo wszystko, o co pytasz, jest jakby tylko tego odbiciem. Jest tylko tego konsekwencją. I to w jakimś sensie trwa do dzisiaj i no, zła wiadomość dla państwa po prostu będzie trwało. Tak musi być.
Dobrze, to na same podsumowanie, panowie, do obydwu panów pytanie. Ten ostatni akt 10 kwietnia 2010 roku. To ostatnie przemówienie, które już nie zostało wygłoszone. I czy jest coś takiego, co można powiedzieć, że jest testamentem politycznym Lecha Kaczyńskiego? Panie Adamie, od pana zacznę tym razem.
To pewnie państwo pomyślą, że chcę zrobić unik i uciec od odpowiedzi, ale naprawdę to najbardziej ogólna i banalna, że jakby no całość życiorysu, tak, Lecha Kaczyńskiego. Tak, no trudno było tutaj, wiem, że pan jako tutaj dziennikarz chciałby ciekawą puentę, żeby było jedno zdanie, które jakby z tego całego dorobku Lecha Kaczyńskiego no, będzie najbardziej symboliczne jakieś, tak, czy będziemy jakąś wartość w sobie niosło taką no, właśnie symboliczną. Natomiast ja to w tej chwili tak tutaj to się nie pokuszę. Naprawdę cały dorobek, bo to jest jakby no, bardzo konsekwentna postawa na wszystkich polach życia przez całe długie życie, mimo że wcześniej zakończone, to jednak długie stosunkowo, też bardzo aktywne od wczesnych lat. Więc trudno tutaj wynieść. No, znamy ten słynny cytat, który był nawet chyba tytułem jednej książki Warto być Polakiem. To na pewno, tak? To też może zabrzmi patetycznie, ale no, Lech Kaczyński miał ten imperatyw wyniesiony z domu, z wychowania patriotycznego, też życiorysu rodziców, tego zaangażowania, czy to w Szare Szeregi, czy w Armię Krajową przez ojca. Też to zainteresowanie historią Polski, takim jakby właśnie przymusem wręcz, czy obowiązkiem no, aktywnego obywatela, dobrego obywatela, żeby zaangażować się w działalność na rzecz wspólnoty, tak? Czyli na przykład w działalność związkową czy polityczną. No takie bycie świadomym obywatelem, tak? To może takie jest ogólne i banalne, ale myślę, że to.
Sławku?
Nie, no, program polityczny. No, ja patrzę na postać Lecha Kaczyńskiego głównie jako na polityka. Tak? I wszystko, co tutaj mówiłem nawet przed chwilą, no, to jest testament Lecha Kaczyńskiego. I nieprzypadkowo po prostu ten testament był realizowany przez ostatnie 8 lat przy zakrętach, różnych błędach popełnianych. Ale jak popatrzymy, no to tak, stała obecność zrealizowana. koncepcja niezależności energetycznej częściowo zrealizowana. Do tego można dodać kwestie, że tak powiem, racji politycznych, czyli że no jednak ten Putin, z którym się tu ściskaliśmy, albo któremu żeśmy na Westerplatte niedaleko stąd mówili, jak premier Tusk, że on tu na tej trybunce, to on nie widzi ludzi tutaj, wśród tych gości, którzy siedzą, którzy by kwestionowali podstawowe wartości europejskie. No kto miał rację? No jakby i jak z tym skonfrontujemy przemówienie Lecha Kaczyńskiego, wiadomo, kto miał rację. Lech Kaczyński, tak? To jest bardzo ważne, czyli stosunek do Rosji. Dzisiaj się wszyscy ścigają w antyrosyjskości, zauważcie państwo. Tak? No Lech Kaczyński był tym, który, że tak powiem, tą sprawę rosyjską postawił. No i z tym jest związana kwestia budowy Międzymorza. Wyśmiane, obśmiane, tysiąc razy stwierdzone, że tu nie ma żadnych szans i tak dalej, ale sama wojna, po prostu agresja Rosji na Ukrainę pokazuje, jak to jest ważne, żeby stworzyć jakiś pas bezpieczeństwa wokół Polski. Nie tak, żeby jakby Polska stworzyła taki pas bezpieczeństwa i być tam, bijcie za nas. Nie, to musi być wszystko razem, prawda? Podmiotowo muszą być te... To też to pojęcie polityki jagiellońskiej w stosunku do Lecha Kaczyńskiego też jest pewnym błędem interpretacyjnym, bo on nie tak to rozumiał. Jagiellońska polityka, no to właśnie przez politykę dynastyczną, przez politykę imperialną miała jakby podporządkować sobie całe te ziemie, powiedzmy ruskie, wschodnie, litewskie, Rzeczpospolitej i jakby w ten sposób stworzyć potęgę, żeby Polski Rzeczpospolitej bronić. W koncepcji Lecha Kaczyńskiego nie na tym to ma polegać, tylko po prostu na upodmiotowieniu tych wszystkich krajów, które mają mieć jakby wspólny interes w tym, żeby się bronić przed Rosją, nie zabierając im ani joty po prostu suwerenności. Co jeszcze? Polityka pamięci, no wszystko to widzicie. To jest testament Lecha Kaczyńskiego. Może jeszcze warto powiedzieć po prostu, że jaka jest nauka w ogóle z tej postaci. To jest to, mam nadzieję, że to będzie nauka z ostatnich 8 lat, czyli doświadczenie państwowe. Zauważmy, że mówimy o polityku, który w odróżnieniu do większości środowisk prawicowych, nawet do jego brata bliźniaka, pełnił cały czas jakieś funkcje państwowe. Tak? Czyli uczył się, był po prostu doświadczonym państwowcem. To jest bardzo ważne.
Bo to nie wspomnieliśmy między innymi o NIK-u.
No tak, NIK, prezydentura, prawda, senator, poseł. No, to, tak, minister sprawiedliwości, no ważne, tak, super ważne. Jakby tak się w ogóle rodzi nowy Lech Kaczyński i nowa prawica. To jest bardzo ważne. Ilu państwo znacie prawicowców, patriotów, którzy na przykład nie mają i odpowiedzialności, i odwagi tego, żeby jakieś sprawy wziąć na swoje barki.
No właśnie
on temu przeczy. Jest w tym sensie bardzo ważnym takim punktem odniesienia do tego, jak należy tą politykę postrzegać. No i jak to już zrealizujemy, to będzie bardzo dobrze.
Proszę państwa, bardzo dziękuję moim rozmówcom, panu doktorowi Adamowi Chmielewskiemu, panu profesorowi Sławomirowi Cęckiewiczowi i organizatorom dzisiejszego spotkania, czyli Instytutowi Pamięci Narodowej. I te podziękowania składam na ręce pana prezesa, który jest z nami. Dziękuję bardzo.
No i Rafałowi Dudkiewiczowi, który aż z Warszawy tu przyjechał, żeby poprowadzić tą rozmowę.